Jestem wdzięczny Panu Bogu, jestem wdzięczny Wam, że mogę być wśród Was, że możemy być wśród Was, że mogę zwiastować Wam Boże Słowo. Jest to dla mnie ogromnym przywilejem. A jeżeli widzicie, znamy dzieci, to znaczy, że ciągle trwamy w tej służbie, że Pan Bóg daje nam wiele łaski, miłości i wytrwałości do tego, żeby naszymi dzieciakami się opiekować. Mamy ich teraz 6. Potrzebujemy Waszych modlitw. Słuchajcie, z tej 6, muszę policzyć, 3 jest świadomie wierzących, w zasadzie 4. I ja zawsze mówię, u tego jednego trzeba tak trochę tych liści rozgarnąć, żeby poszukać tych owoców, ale one są widoczne i często opowiada, jak to fajnie jest, że mamy Pana Boga, jak On zmienia życie. I to dostrzegamy. No i tych naszych 2 maluszków, którzy sobie nie wyobrażają życia bez nabożeństwa, nie wyobrażają sobie życia bez Pana Jezusa. Pan Jezus jest dla nich najważniejszy. Także słuchajcie, jak kiedykolwiek Wam przyjdzie na myśl rodzina Filipskich, to przede wszystkim módlcie się o nas, żeby Pan Bóg dawał nam wiele łaski, wytrwałości, miłości dla naszych dzieci, no bo jesteśmy ludźmi, mamy emocje i miłość nam jest bardzo potrzebna też. Chciałbym dzisiaj z Wami się podzielić pewną przypowieścią. Może więcej, będą to 3 przypowieści. Najczęściej, kiedy czytamy tę przypowieść, to mamy na myśli przypowieść o synu marnotrawnym. Ja ją troszeczkę inaczej zatytułowałem dzisiaj i nazwałem ją, że to jest przypowieść o 2 zgubionych synach. I w tym kontekście będziemy tę przypowieść rozważać z naciskiem bardziej na tego starszego syna, nie na tego młodszego, bo myślę, że o młodszym synu wiele żeśmy już usłyszeli i każdy z nas bardzo dobrze zna tę historię. Pamiętam, kiedy byłem małym chłopcem, miałem 12 lat bodajże. Ja jestem najmłodszy z rodzeństwa, mój brat wtedy już był kawalerem, rozglądał się już za dziewczynami, był dorosły i pewnego razu pojechał do mojego wujka. Tam w tej miejscowości, byliśmy wtedy w kościele katolickim, tam w tej miejscowości był odpust i on pojechał i 2 dni go nie ma. Na 3 dzień dalej go nie ma, wtedy nie było telefonów komórkowych, wtedy nie było możliwości porozumiewania się, nawet jeśli chodzi o telefony takie kablowe, bo nie każdy to miał, tylko szczęściarze mieli to w domu. No i mama w końcu mówi, wsiadaj na rower i jedź. Mój wujek mieszkał kilka wsi dalej, trzeba było przez kilka wiosek przejechać polnymi drogami. Były tam jeszcze miejsca owiane różnymi legendami, związane z różnymi strachami i różnymi rzeczami. Przez las trzeba było też przejechać. No, trochę strach było, ale wsiadłem na ten rower, bo mama mówiła i pojechałem. Wchodzę do domu mojego wujka, patrzę, a oni sobie tam siedzą za stołem. Przy nim jakaś dziewczyna. Okazało się, że to później moja przyszła bratowa była. Ja taki pełen emocji, negatywnych emocji, stanąłem w drzwiach i do niego powiedziałem, co ty tu jeszcze robisz? Mama się martwi o ciebie, a ty siedzisz tutaj? Natychmiast wracaj do domu. 12-letni chłopiec tak się zachował. No i się odnalazł. Mój brat się odnalazł. Wrócił do domu fizycznie. Wrócił do naszego domu, za kilka godzin po mnie przyjechał. Ale kiedy byłem trochę starszy, w zasadzie wcześniej poznałem go, ale relacja się nawiązała, kiedy już byłem trochę starszy, kiedy chodziłem do szkoły zawodowej, następnie pracowałem jeszcze przed wojskiem, poznałem Tomka. Też z innej miejscowości, Tomek, gdzieś tam zawiązała się między nami gdzieś taka przyjaźń razem jednym autobusem, żeśmy dojeżdżali, wprawdzie on pracował w innym zakładzie pracy, miał praktyki w innym zakładzie pracy niż ja. Potem poszedłem do wojska, ta relacja była taka dość bliska, poszedłem do wojska, przyjeżdżając kiedyś na urlop, moi rodzice i moja siostra mówią, czy ty znasz takiego Tomka i mówią nazwisko, no oczywiście, że znam. Mówią, zaginął, nie ma go. Widziano go, jak szedł na ostatni autobus w miasteczku, gdzie miał wrócić do domu i go nie ma. Rodzice poświęcili mnóstwo czasu, mnóstwo pieniędzy, mnóstwo zaangażowania, różne służby angażowali i chodzili i do wróżek i nie wiadomo gdzie, mimo to, że jego ojciec był kościelnym. Pytali się wszystkiego, żeby Tomka odnaleźć, nie znaleźli go. Umarli i Tomek się nie odnalazł. Do dziś nikt nie wie, co się z Tomkiem stało. O tym jest ta historia. Historia, że o tym, że czasami coś się nam gubi, czasami się znajduje, a czasami gubimy coś, co jest nie, co już nie powraca. Ta historia jest również o tym, że czasami my się gubimy i trudno nam się odnaleźć. Z przypowieściami jest coś takiego, że przeczytam cytat autora pewnej książki. Przypowieści są więc obrazami, które stają się lustrami, zamieniającymi się w okna. Zaczynają się niewinnie, wyglądają jak znajomy obraz życia codziennego, który przyciąga swoją zwyczajnością. Nagle jednak dostrzegamy, że przypowieść znaczy więcej niż mówi. To nie jest tylko obraz, ale obraz staje się lustrem, lustrem, w którym widzimy siebie samych, ze wszystkimi swoimi wadami. Ten widok nie jest przyjemny. Dlatego, kiedy już mamy ochotę przestać patrzeć i dać sobie spokój z tymi historiami, one stają się oknami. Odkrywamy na nowo Boga. Jego Królestwo wdziera się do naszego świata, a Jego łaska zaskakuje nas bardziej, niż się tego spodziewaliśmy. I przewraca wszystko do góry nogami. Wtedy uświadamiamy sobie, że my nie tylko interpretujemy przypowieści, aby móc je zrozumieć, ale w jakimś momencie to przypowieści interpretują nas. Nas samych i nasze życie, ponieważ stają się oknami, przez które patrzymy na świat inaczej niż do tej pory. To są bardzo wywrotowe historie. Takim przykładem może być postawa Dawida, kiedy zgrzeszył z Batrzebą, przychodzi do niego Natan i opowiada mu historię o owieczkach, o właścicielu, który miał dużo owieczek, o właścicielu, który miał jedną owieczkę. Ten właściciel, co miał dużo owieczek, przyjmuje gościa i nagle szkoda mu jego owieczek i idzie do tego biednego i zabiera mu jedną owieczkę, o której Natan mówi, jadła z jego ręki, spała na jego łożu, zabiera mu tą owieczkę. Dawid widzi obraz. Natan maluje przed Dawidem pewien obraz, który doprowadza Dawida do złości i mówi, zaiste na śmierć zasługuje ten mąż. I nagle Natan pokazuje właśnie to lustro. Mówi, królu, ty jesteś tym mężem. Wiesz, gdyby Dawid przyszedł i powiedział do Dawida, ty cudzołożniku, ty morderco, to myślę, że byłyby to jego ostatnie słowa. Prawdopodobnie więcej już by słów nie wypowiedział. Opowiadając mu tę historię, Dawid wydaje wyrok i nagle z obrazu robi się lustro. I Natan mówi, ty jesteś tym mężem. I nagle Dawid widzi okno. W lustrze się przegląda i mówi, zgrzeszyłem. Ale Natan mówi, i ten grzech wybaczył ci Bóg. I nagle widzi okno, przez którą wpada w jego życie łaska, którą opisuje później w psalmie 51. Pamiętam, że u was tę historię kiedyś tutaj opowiadałem. Miałem kazanie na temat psalmu 51. Ale nie o tym dzisiaj mówimy. Dzisiaj mówimy, że czasami ktoś lub coś nam się gubi, czasami my się gubimy, czasami się odnajdujemy, czasami nie. Czytamy Boże Słowo. Przeczytamy Ewangelię Łukasza, cały 15 rozdział, żebyśmy mogli bardziej zrozumieć całą tę historię. Całą tę historię. Czytamy trzy przypowieści, które mówią o tym samym tak naprawdę. Garnęli się do Niego, czytam w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i z przekładu Stare i Nowe Przymierze, przetłumaczonego przez Piotra Zalębę. Garnęli się do Niego wszyscy celnicy i inni grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze natomiast oraz znawcy prawa szemrali z tego powodu i mówili: ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Tutaj, drodzy, tylko mała dygresję. Te przypowieści pierwotnie są kierowane właśnie do tych odbiorców. To są znawcy prawa i faryzeusze. Pierwotnie Pan Jezus kieruje do nich tę przypowieść. To wcale nie znaczy, że ona dla nas nie ma do wykonania żadnej pracy. Ona ma ogromną pracę, żeby w nas coś wykonać. Wówczas Jezus odpowiedział i opowiedział im taką przypowieść. Kto z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną, nie zostawia na pustkowi 99 i nie szuka zgubionej, aż się znajdzie? Gdy zaś znajdzie, z radością wkłada ją sobie na ramiona. Wraca do domu, zwołuje przyjaciół oraz sąsiadów i mówi: cieszcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Mówię wam, podobnie w niebie większa będzie radość z jednego skruszonego grzesznika niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania. Albo która kobieta, gdy zgubi jedną ze swoich 10 srebrnych albo złotych monet, nie zapala lampy, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż znajdzie? Kiedy zaś znajdzie, zwołuje przyjaciółki, sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną. Znalazłam monetę, którą zgubiłam. Mówię wam, podobnie aniołów Bożych ogarnia radość z powodu jednego skruszonego grzesznika. Powiedział też: pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich zwrócił się do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek swego życia. Krótko potem młodszy syn spieniężył wszystko, wyjechał daleko, prowadził rozwiązły tryb życia i roztrwonił majątek. Gdy wszystko stracił, w kraju, gdzie przebywał, nastał wielki głód. Wówczas i jemu zaczął doskwierać niedostatek. Wynajął się zatem u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swoich wiejskich posiadłości i zatrudnił przy wypasie świn. Pracując tam, pragnął najeść się z trąków, którymi tuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. Wtedy oprzytomniał. Iluż to najemników mego ojca, pomyślał. Ma chleb pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Wracam do ojca. Powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z twoich najemników. Stał więc i ruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw. Rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Ojciec zaś zwrócił się do sług. Przynieście czym prędzej najlepszą szatę. Ubierzcie go. Włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Wybierzcie też dorodne ciele. Przyjdźcie na ucztę. Zasiądźmy do stołu i uczcimy. Przedtem oto mój syn był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się i zaczęto się bawić. Starszy syn tymczasem pracował na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i odgłosy tańców. Przywołał więc jednego z młodych służących. Zapytał: co się dzieje? Wrócił twój brat, usłyszał. Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszy się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew. Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać. Ale on był nieprzejednany. Służę ci od lat, wypomniał. Szanuję każdy twój rozkaz, a ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Lecz jednak zjawił się ten twój syn, który z dziewkami roztrwonił twój dorobek. Natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Wtedy ojciec powiedział do niego: dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. To dobrze, że bawimy się i cieszymy, bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł. Pozwólcie, że się pomogę. Panie Boże, dziękuję Tobie za Twoje słowo. Dziękuję Tobie za to, że Ty kierujesz tę przypowieść do nas. Dziękuję Tobie za to, że Ty chcesz, aby ta przypowieść wykonała pracę w naszych sercach. Spraw, aby ten obraz stał się lustrem. Spraw też, aby to lustro zamieniło się w okno, które wpuści w nasze życie Twoją łaskę, Twoją miłość i rozgrzejemy się przy tych wspaniałych promieniach Twojej łaski, Twojej miłości. Błogosław każde serce, które tutaj jest na tym miejscu. Amen. Wszystkie te trzy przypowieści mówią nam o tym, że coś lub ktoś się zgubił. Zgubiona owca zgubiła się daleko od domu. Zgubiona moneta zgubiła się w domu. Zgubiony młodszy syn zgubił się daleko od domu, odszedł od ojca. Ale kiedy dobrze się przyglądamy starszemu synowi, to zauważamy, że starszy syn zgubił się również w domu ojca. Będąc razem z nim, zgubił się. Ale też mówi, te wszystkie trzy przypowieści mówią nam o tym, że coś się odnalazło. Owca odnalazła się dzięki poświęceniu i poszukiwaniu pasterza. Pasterz jak zauważył, że owca się zgubiła, zostawia wszystko, mimo że jest późna pora, wychodzi i szuka swojej zgubionej owcy. Bo zgubiła się daleko od domu. Kobieta, kiedy zauważa, że zgubiła jej się cenna moneta, postanawia wynieść cały dom, bierze lampę, szuka i odnajduje monetę, która zgubiła się w domu. Młodszy syn dzięki jego decyzji i dzięki miłosierdziu ojca również się odnalazł. To jego decyzja sprawiła, że jego błąd mógł dostrzec i mógł zauważyć, że jego ojciec jest wspaniałym ojcem, bo nawet najemnicy, którzy pracują w domu jego ojca, mają chyba pozostawkę, a on nie ma co jeść. Mimo to, że wcześniej znieważył swojego ojca, bo w tamtej kulturze, w kulturze żydowskiej, poproszenie ojca, żeby za jego życia mógł syn wziąć jego majątek, było znieważeniem ojca. Bo tak jakby chciał powiedzieć ojcu, ojcze, już czas się zbierać z tego świata, ja nie mnie się doczekać, kiedy będę miał twoje pieniądze, kiedy będę miał twoją posiadłość, kiedy będę mógł zacząć żyć normalnym życiem, bo dla niego to było normalne życie. To było zmierzenie ojca, ale kiedy zauważył, że jest w błędzie, przychodzi do ojca i miłosierdzie ojca sprawia, że syn jest odnaleziony. Wszystkie trzy przypowieści mówią też o radości lub o ucztowaniu z powodu odnalezienia. Zauważacie? Kiedy owca się odnajduje, pasterz sprasza przyjaciół i mówi, cieszcie się razem ze mną, bo odnalazłem moją owieczkę. Kobieta, kiedy odnajduje zgubioną monetę, zwołuje przyjaciółki i ucztują i mówią, cieszcie się razem ze mną. Kiedy zgubiony syn wraca do domu, ojciec postanawia się cieszyć. Ojciec przebacza i mówi, jest czas radowania się, zabijmy sztuczne ciele, takie najlepsze, dorodne, zabijmy i radujmy się, bo ten oto mój syn był zgubiony, a odnalazł się. Przyszedł cały i zdrowy. Pewnie psychikę ma trochę pokiereszowaną, ale przyszedł cały i zdrowy. Jest w domu ojca. To jest czas pracowania nad nim. Zgubiony młodszy syn zgrzeszył. Znieważył ojca. Pokutował. Wymyślił cały plan naprawczy, z którym chce się udać do swojego ojca. Wrócił, odnalazł się. A ojciec, kiedy go spotkał, nawet nie pozwolił mu tego planu wdrożyć w życie, ale kiedy go zobaczył, on tylko powiedział, nie jestem godzien. Wreszcie już mu ojciec nie pozwolił dopowiedzieć i mówi, zabijcie tuczne ciele, przynieście szatę, przynieście pierścień, przynieście sandały, trzeba go ubrać, bo to jest mój syn. Przyrządźcie ucztę, zasiądźmy do stołu i uczcijmy to, że ten oto mój syn był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się i zaczęto się bawić. Co ze starszym synem? Na chwilę zauważymy, że starszy syn, mimo to, że był to ojca, okazało się, że również był zgubionym synem. Pracował w polu. To ciekawe. Ja wiem, że to jest przypowieść i powinniśmy traktować jako przypowieść, ale to, co mnie uderza w tej przypowieści, to ojciec nie wysłał ani jednego sługi do tego, żeby pobiegł na pole do tego starszego syna i mu powiedział: hej, twój brat wrócił, chodź, bo się bawimy właśnie, robimy ucztę, będziemy świętować powrót twojego brata. Nikt nie powiadomił starszego syna, że zaczyna się ucztowanie, że coś w domu się wydarzyło. Wraca do domu i słyszy radość wielką, pewnie muzyka, pewnie okrzyki, jak to zwykle jest w świętowaniu. Tam są ludzie i świętują i się cieszą, prawda? Ale chciałbym, abyśmy się troszeczkę przyjrzeli. Co wiemy o starszym synu? To jest ważne pytanie w tej przypowieści. Co wiemy na temat starszego syna? Zauważamy, że on nie znieważył ojca, on nie odchodzi od ojca, ale on jest razem z nim. Jest cały czas ojcem. I to jest ważne, on jest w domu. Jest pracowity, prawda? Kiedy przychodzi ten młodszy syn, on jest na polu i ciężko pracuje, czyli jest ojcem, szanuje ojca, jest pracowity, jest wierny ojcu. On sam potem powie, że nie przekroczyłem żadnego twojego przykazania. Jest wierny ojcu. Powiedzielibyśmy człowiek poukładany. O, takiemu warto przekazać majątek, swoją majątność, bo on zadba o ten majątek, zadba o to, żeby ten majątek się rozwijał, żeby to gospodarstwo się rozwijało, poprowadzi wszystko należycie. Tacy ludzie nam się podobają, prawda? Co dowiemy się o starszym synu w trakcie, gdy trwa uczta z powodu powrotu młodszego brata? Myślę, że dla starszego syna to była ogromna próba. Wiesz, taka próba, która może obnażyć wszystko. Całe twoje wnętrze. To, co jest ukryte w sercu człowieka. Ta uczta coś obnażyła u tego starszego syna. Coś pokazała. Coś ważnego, coś niesamowitego. Chodzi na podwórko, słyszy muzykę i pyta jednego ze sług, co się tutaj w ogóle dzieje. Ano, wrócił twój brat. Wrócił. I ojciec postanowił uczcić to wydarzenie. Dowiadujemy się, że syn ma być z tego powodu. Z jakiego powodu padł gniew? Ano z powodu tego, że ojciec się raduje. Ano z powodu tego, że ojciec świętuje, że ojciec wydał ucztę z powodu powrotu swojego zgubionego młodszego syna. Przyczyny radości ojca. Może nie na samego ojca, ale przyczyna jego radości jest skandaliczna. Jak można się z czegoś takiego cieszyć, że wrócił ten, który przyniósł rodzinie wstyd. Będzie teraz z nami mieszkał i dalej będzie przynosił wstyd. Nie chcę wejść na ucztę. Czyli nie ma zamiaru brać udziału w radości swojego ojca. Nie będę się razem z ojcem cieszył, bo uważam, że ta decyzja ojca jest niewłaściwa. A więc kolejny syn przynosi ojcu wstyd. Bo ojciec się cieszy, a syn nie chce razem być w jego radości. Postanawia, ja nie będę się cieszyć. Co robi ojciec? Opuszcza ucztę, której jest gospodarzem. Opuszcza ucztę, którą on wyprawia i wychodzi do kolejnego syna, który przynosi mu wstyd. Do kolejnego syna, który jest zgubiony. Uparty starszy syn nie chce wejść, a ojciec wychodzi po to, aby go przekonać, aby jednak przebył. I radował się razem z nim, razem ze wszystkimi. Myślę, że uczta była bardzo dobrym wydarzeniem do tego, żeby bracia się pojednali. To było bardzo dobre wydarzenie do tego, żeby bracia się pojednali. Jednak starszy syn z tej okazji nie skorzystał. Powiedzielibyśmy, zmarnował tę okazję. Pragnę słowa, którego Pan Jezus mówi o nim, był nieprzejednany w swoim uporze. Był nieprzejednany. Nawet gdy wyszedł do niego ojciec, nie pozwala się przekonać. Coś więcej, on podważa decyzję ojca. Zaczyna go nawet pouczać, co ojciec powinien zrobić. A więc uczta obnaża jego wnętrze w stosunku również do ojca. Tak jakby chciał powiedzieć, że on wie lepiej, jak to wszystko powinno wyglądać. Tak jakby chciał powiedzieć, nie mam zamiaru się bawić, jeść i pić i mieć z tymi wszystkimi ludźmi jakąkolwiek społeczność. Nikt nie będzie mnie pouczał, nawet ojciec, co ja mam robić. Przecież ja wiem lepiej. W domu jest uczta, zabawa, radość, a on postanawia pozostać na zewnątrz. Nie wejdzie tam, dlatego, że był nieprzejednany. Nie będzie ucztował z człowiekiem, który przyniósł wstyd rodzinie, który naraził majątek na uszczuplenie, który tak nisko upadł, a tak w ogóle prowadzi grzeszne życie. Starszy brat czuje się lepszy od młodszego. Jak gdyby chciał powiedzieć, nie mam zamiaru mieć z tym człowiekiem nic do czynienia. Wykluczam go z mojej rodziny, wykreślam z listy znajomych, on dla mnie nie istnieje. A potem jeszcze zwraca do ojca uwagę na samego siebie. Mówi, popatrz jaki ja jestem. Służę ci od lat. Służę ci od lat. Szanuję każdy twój nakaz. Ale ty tego nie dostrzegasz, ty tego nie widzisz. Tak mówi do swojego ojca. Nigdy nie dałeś mi nawet koźlęcia. A przecież ja też chciałbym się zabawić z moimi przyjaciółmi. Chciałbym się zabawić z moimi przyjaciółmi, a ty nie dałeś mi nawet koźlęcia. Ale ojciec zwraca na niego uwagę na pewną rzecz. Synu, jesteś moim synem. Wszystko, co jest moje, jest również twoje. Jeżeli chciałeś się zabawić, mogłeś po prostu wziąć i się bawić, zaprosić przyjaciół. To jest twoje. Dlaczego tego nie zrobiłeś? Starszy syn posiada mentalność sługi, a nie mentalność syna. Nie mentalność dziedzica. To nie jest mentalność dziedzica. To, co on wypowiada tutaj, to jest mentalność sługi, który stara się zaspokoić wszystkie potrzeby swojego pana. To nie jest mentalność dziecka Bożego i to nie jest mentalność dziedzica. Starszy brat też ma poczucie wyższości. Już nie nazywa młodszego brata swoim bratem, ale zwraca się do ojca w taki sposób. Ten syn twój nawet nie nazywa go swoim bratem, ale mówi, ten syn twój, kiedy poszedł, roztrwonił majątek, wydał. Tam jest takie brzydkie słowo, roztrwonił gwoździkami. Nasz 18-latek był w szoku, kiedy w tym przekładzie to czytał i mówi, ja nie wiem, czy ja mogę to na głos w ogóle wypowiadać. Czy w Biblii takie słowa są? Ano są. Bo czy to nierządnica, czy dziwka, to samo oznacza. Zaręba poszedł tutaj bardzo ostro, moglibyśmy powiedzieć, pojechał po bandzie. Ale chciał pokazać, jaką złość miał ten starszy brat na tego młodszego. Ja ci służę, nie przekraczam twoich nakazów, a on roztrwonił twój majątek. I to z kim? A ty wyprawiłeś ucztę. Natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Religijne podejście starszego syna do życia i do ojca zostaje obnażone. On nie funkcjonuje nie na zasadzie społeczności z ojcem, ale wypełnia religijne obowiązki. Kochani, dlaczego mówię o tej postawie? Myślę, że jest czas, abyśmy zadali sobie pytanie, ile w nas jest mentalności starszego brata. Bo te przypowieści nam mówią o tym, że coś się zgubiło lub ktoś się zgubił. O dwóch zgubionych synach. Młodszy syn zgubił się i poszedł i prowadził rozwiązłe życie. I takie życie dostrzegamy, i takie życie potępiamy. O takim życiu mówimy negatywnie i o takim człowieku mówimy, potrzebuje nawrócenia. Ale uczta obnaża serce starszego brata. On jest przy ojcu. Jesteśmy w zborze, w kościele od wielu, wielu lat. I patrzymy na tych, którzy poszli w świat, którzy zostali odnalezieni przez Pana Jezusa Chrystusa. Ale podeptali to ludzie, poszli w świat. A my trwamy, jesteśmy w kościele, jesteśmy wierni, chcemy wypełniać wszystkie przykazania. Ale jakże często, będąc w domu ojca, będąc w kościele, również się lubimy. Również potrzebujemy korekty. A może na tego, który poszedł w świat, źle patrzymy. Nie chcemy tak żyć. Ja nie chcę tak żyć. Oczywiście. A jeżeli by wrócił ten mój młodszy brat, który roztrwonił majątek, czy go przyjmę, tak jak przyjmuje ojciec? Czy będę miał postawę starszego brata? Czasami tak postępujemy. Wykluczamy. Mówimy, nie będę miał z nim nic do czynienia. A do tej społeczności to ja już w ogóle nawet tam głowy nie włożę, ani moja noga tam nie stanie, dlatego że nie postępują tak, jak my postępuje. Ale ojciec ich kocha. Bo to jest miłosierny ojciec. On ich karmi. Duch Święty działa w jej życiu. A my często uważamy siebie za lepszych i wykonujemy obowiązki religijne często bardziej, niż zależy nam na społeczności. Obraz ojca, jaki mieli synowie, to też jest mega ważne w naszym życiu. Młodszy syn, mimo to, że zgrzeszył, liczy na miłosierdzie ojca. Bo pamięta go takim. Dawno go nie widział, ale wie, że jest miłosierny. Ma świadomość, że go na pewno przyjmie. Chociaż zatrudni jako pracownika. Wie, że ojciec szanuje drugiego człowieka. To, co pomyślał, to mówi, nawet najemnicy u mojego ojca mają co jeść, a ja tu z głodu ginę. A więc szanuję najemnika. Taki jest jego ojciec. I takiego zapamiętał. Zapamiętał. I postanowił wrócić. A starszy syn wie lepiej od ojca, co ma czynić. Nie jest w stanie przyjąć decyzji ojca. Wyrzuca ojcu swoje poczucie niesprawiedliwości, jakie ma w tym domu. A co najgorsze, odrzuca zaproszenie do świętowania, zaproszenie na pocztę. Mówi, nie wejdę. Jezus kończy w taki sposób tę przypowieść, że nie wiemy, czy wszedł, czy wejdzie. Nie wiemy. Gdybyś wszedł? A ty byś wszedł, będąc na miejscu starszego brata? To jest bardzo ważne pytanie. W przypadku zgubionej owcy pasterz wychodzi, aby ją odszukać. Daleko, od domu, ponosi trud. W przypadku zgubionej drachmy kobieta wymiata cały dom, by ją odszukać. Ponosi trud. W przypadku zgubionego młodszego brata który jest zaginął, z dala od domu, starszy brat nie wychodzi, aby go poszukać, mimo to, że dochodzą do niego wieści, bo wie, że roztrwonił majątek, przychodzi z pola, nie usłyszał żadnej relacji ani ojca, ani brata, tylko wie, że roztrwonił majątek, a więc do niego jakieś wieści dochodziły. Ktoś go gdzieś widział, przychodził do tej wioski, do tej miejscowości i mówił: hej, widziałem twojego brata. Teraz to on siedzi i pasie świnie i jest głodny, wynędzniały i śmierdzący. Ale starszy brat nie poszedł go szukać. A ja, czy ty, czy pójdziemy szukać tych zgubionych? Czy ich potępimy, zostawimy? Nie dalej siedzą tam w tym chlebie śmierdzący. Czy pójdziemy szukać? Ojciec również nie wychodzi na poszukiwanie, ale oczekuje jego powrotu. Jak tylko usłyszał i zobaczył, że wraca, od razu wybiegł na spotkanie. Gdy ojciec odkrywa, że jego starszy syn jest również daleko, mimo fizycznej bliskości, również wychodzi na niego. A więc zatwardziałe serce starszego brata dla ojca nie jest przeszkodą. Wychodzi do niego i namawia: wejdź i ucztuj razem z nami. I mimo to, że wcześniej ten starszy jego syn wypowiada takie słowa: ten twój syn, to jest wiersz 30, to ojciec koryguje jego wypowiedź na końcu i mówi: to dobrze, że bawimy się i cieszymy. Bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. Wcześniej starszy syn nawet nie chce tego młodszego nazwać bratem, tylko mówi: ten twój syn, który rozwalił wszystko. Kiedy wrócił, to kazałeś wyprawić ucztę. A ojciec mówi: ten twój brat, kiedy wrócił, to trzeba nam się ratować. Dobrze, że się radujemy i cieszymy, bo widzisz, to twój brat był martwy, ale nie ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. Tak naprawdę to wszyscy jako ludzie zgubiliśmy się. Dlatego Chrystus przyszedł na świat. Łukasza 19:10 mówi: Syn Człowieczy przyszedł bowiem odszukać i ocalić to, co zginęło. Jednak często jako ci, którzy zostali odnalezieni, zagubiamy się ponownie. Odchodzą gdzieś daleko od społeczności, jak młodszy z braci. Czasami zagubimy się również będąc blisko w społeczności, przybierając postawę starszego syna. A ojciec? Ojciec czeka, wychodzi naprzeciw, czasami nawet opuszczając czas radości, opuszczając ucztę, ponieważ jemu bardzo zależy na relacji z nami. Z listu do Hebrajczyków chciałbym jeszcze przeczytać. Poznam innego ojca. Wy też go znacie. Który tak bardzo każdego z nas ukocha. Tak bardzo. Że swojego syna jedynego posłał na świat, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A ten syn, jako starszy brat, przyszedł i szukał to, co zginęło. Również mnie odnalazł. Również ciebie odnalazł. A mówi takie słowa. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, od 5 wiersza. Czytam znów w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego w związku z przyjściem na świat Chrystus mówi: nie chciałeś ofiary ani daru, lecz przygotowałeś mi ciało. Nie znalazłeś przyjemności w całopaleniach ani ofiarach za grzech. Oznajmiłem zatem: przychodzę. Z woju księgi napisano o mnie: pragnę czynić twoją wolę, mój Boże. Najpierw zatem mówi: nie chciałeś ofiary ani daru oraz nie znalazłeś przyjemności w całopaleniach i ofiarach za grzech. A to przecież składa się zgodnie z prawem. A następnie stwierdza: oto przychodzę, by spełnić twoją wolę. Unieważnia więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej samej woli jesteśmy uświęceni dzięki złożonej raz na zawsze ofierze, którą było ciało Jezusa Chrystusa. Taki jest Ojciec Niebieski. Takiego ma syna, naszego starszego brata, któremu nie było obojętne, któremu nie był obojętny nasz los. A ojciec, posłuchajcie tej historii. Ojciec i syn byli bliskimi przyjaciółmi. Od śmierci matki spędzali dużo czasu razem, wspólnie biegali, majsterkowali i oglądali ulubione filmy. Kiedy syn dorósł, ojciec zamieszkał w pokoju na piętrze i zostawił synowi cały dług domu. Przez następne kilka lat często przebywali razem i dbali o siebie. Rozmawiali o wszystkim. Niedługo potem syn założył rodzinę. Ojciec był szczęśliwy, kiedy patrzył na jego udane małżeństwo i bawił się z wnukami. Z czasem jednak, kiedy zaczął podupadać na zdrowiu, nie mógł tak często schodzić na dół, by pobyć z rodziną, a syn coraz rzadziej zaglądał na górę, ojciec stawał się coraz bardziej samotny. Nadszedł dzień jego urodzin. Młody mężczyzna nie zjawił się. Przypomniało mu się dzień później. Przyszedł wieczorem do taty z prezentem, kupił tacie nową koszulę, mały torcik. A potem siedzieli i rozmawiali jak za dawnych czasów. Wspomniał różnicą, że tata był jakiś niesamowity. Jeśli znasz kogoś tak dobrze, jak oni się znali, to wiesz, kiedy jest coś nie tak. W końcu syn zapytał. Tato, o co chodzi? Nie podoba ci się nowa koszula, którą kupiłem? Ojciec wstał, otworzył szafę pełną ubrań, koszul, spodni i powiedział. Mam więcej koszul. Już będę w stanie znosić je do końca życia. Nie chcę jeszcze jednej. Nowej, kolejnej koszuli. Chcę ciebie. Czy to nie jest niesamowite, że z Panem Bogiem jest podobnie? Bóg, który jest całkowicie samowystarczalny, niezależny, wszechmocny, nieskończony, nie potrzebuje niczego, bo wszystko na tym świecie jest Jego. Ten wielki Bóg tak bardzo chce ciebie, że posłał swojego Syna na ten świat, który powiedział, ale ścianę już sposobił, idę wypełnić Twoją wolę, który został ukrzyżowany, zmartwychwstał i zasiadł po prawej stronie Boga, ponieważ tak bardzo ciebie kocha. I zrobił to nie dla wypełniania przykazań, ale dla relacji z Tobą. Co zrobisz z zaproszeniem do tej relacji? Wejdziesz na ucztę? Czy wejdziesz na zewnątrz? Niech Pan będzie uwielbiony przez to słowo. Amen.
Amen. Amen.